Mam dzisiaj takie słowo dla Was, które zatytułowałam jak udobruchać Boga. Czyli inaczej można powiedzieć, jak sprawić, dlaczego my chcemy sprawić to, że Pan Bóg ma być na przykład jowialny, będę używała takich dziwnych słów, albo bardziej przyswajalny, a może odwrotnie, aby Pan Bóg mógł być taki zastrożony. Nie wiem, czy takie słowo znacie, ale jest takie coś, zastrożył się. Hrabia, murgrabia i wtedy wszyscy się obawiali. Albo zastrożony, lub można powiedzieć taki rozsierdzony, tak? By wszyscy się go bali. Czyli dlaczego Pan Bóg, ja takie przerabiam słowa, wiecie, bo jak mój syn jakąś lekturę czyta i mówi, mamo, ja w ogóle nie rozumiem, co tam pisze. A okazuje się, że ja większość rzeczy rozumiem, tak? To takie słowa są piękne. W każdym bądź razie, Czyli to jest słowo, którym chciałabym z Wami się podzielić, czymś, co mi w sercu leży od ostatnich 4 miesięcy i chyba dlatego, że to nie jest takie słowo łatwe i ostre i przywraca mi gdzieś mój urok takiego proroka sądu, więc dlatego tak, że tak powiem, nie chciałam w ostatnim czasie nic mówić, ale wierzę jednocześnie, że żyjemy w takim czasie, że my potrzebujemy wrócić do czegoś, w czym zostaliśmy wychowani i zacząć naprawdę tym żyć. W taki sposób właściwy, nie próbując zmieniać Pana Boga, żeby nam pasował do czegoś, co teraz przeżywamy. Dlatego, że wiecie, taki fajny cytat ostatnio słyszałam, żebyśmy nie otwierali drzwi diabłu, kiedy jesteśmy w środku bitwy. Tak? Czy jesteśmy w jakimś środku bitwy, żebyśmy naprawdę wtedy nie robili jakichś dużych zmian, otwierając drzwi diabłu, bo możemy nie przetrwać. I myślę, że to, co się teraz dzieje, tak, co jest związane z Ukrainą, to w jakim świecie my żyjemy, to z tym potrząsaniem wszystko, to jest tak naprawdę środek jakiejś bitwy. I nie ma się co łudzić, że jesteśmy przy końcu. Znaczy końcu czasów to i owszem, jeszcze nie wiem jak blisko tego końca, ale nie ma co się łudzić, że jakby jesteśmy w jakimś takim miejscu i możemy sobie pomyśleć, no dobra, za miesiąc czasu to wszystko będzie rozgromione i w końcu aleluja, będzie pokój, tak? Bo widać, że świat jest potrząsany w różnych miejscach, więc jesteśmy w środku jakiejś bitwy, więc w środku bitwy dbamy o zupełnie inne rzeczy niż w momencie, kiedy jakby jesteśmy w jakiejś takiej uldze, tak? Ja kiedy mówiłam takie słowa na morning prayerach w czasie COVID-u, to pamiętam, że jak było tak lżej, to bardzo wyraźnie miałam takie przeczucie, że to jest dobry czas na umocnienie palików. Dobry jest czas na przebicie polików do jakiegoś miejsca, które one w czasie wichury, one po prostu będą stabilne, tak? Czyli mówiąc innymi słowami o tych palikach właśnie, jeżeli jesteśmy w trakcie burzy, nie za dobrze jest wtedy ruszać te paliki, tak? Bo wichry i wiatry po prostu rozwalą nam namiot. Więc te paliki służą nam temu, żebyśmy mogli być stabilni, żebyśmy mogli ostać się w czasie burzy, tak? Czyli one muszą być wcześniej już dobrze postawione, bo jeżeli nie są dobrze postawione, absolutnie będzie to moment, w którym stracą swoją stabilność. I wiecie, ja nie będę mówiła słowa niezwykłego. Ostatnio dużo się dzieliłam z różnych rzeczy, które poodkrywałam w takich rzeczach związanych czy z uzdrowieniem wewnętrznym, czy w takim zrozumieniu człowieczeństwa. I stwierdziłam, że chyba czas powrócić do tego, co jest dla nas wszystkich istotą. Więc będę powtarzać rzeczy, które wy jako długo wierzący znaliście latami i będzie to dla was nudne kazanie. Żeby było jasne, chyba że ktoś jest krótko wierzącym, to może coś z tego weźmie. Ja natomiast zaczęłam żyć w takim momencie z dnia na dzień, każdego dnia, że zaczęłam doceniać sobie to, że każdego dnia mogę spotykać się z Panem Bogiem, to jest punkt jeden, a punkt drugi, że to jest coś, co praktykuję od lat. Słuchajcie, ja jestem 35 lat zbawiona. 35 lat znam Chrystusa. I słuchajcie, bardzo rzadko mi się zdarza wyjść z jakiegokolwiek kazania albo z przesłania, żeby nic z niego nie wziąć. Z prostej przyczyny. Słowo dla mnie jest zawsze żywe, zawsze ciekawe, zawsze mądre i ktokolwiek mówi, to myślę sobie, trzeba posłuchać, bo Pan Bóg na pewno będzie chciał coś dla mnie powiedzieć. A co więcej, jeżeli nie ma czegoś takiego, że coś z tego słowa wynoszę, to myślę sobie, Panie Boże, ktoś mi chyba zatkał uszy, tak? Bo nie dosłyszałam dzisiaj, co chciałeś powiedzieć do mnie. I wiesz, ja myślę, że my w naszym wierzeniu Panu Bogu dochodzimy do takiego momentu przekroczenia tego Rubikonu, że my zaczynamy po prostu słuchać słowa, karmić się tym słowem i rozumiemy, co znaczy taki codzienny chleb. codzienne słuchanie, codzienne branie, codzienne umacnianie i nie jest to dla nas nudne. Jak ktoś z Was był na diecie, przeważnie to my dziewczyny się dietujemy, tak, to rezygnujemy często z glutenu. Ja ostatnio się uśmiałam, bo któraś dziewczyna, z którą rozmawiałam, też jest ze Śląska jak ja i ona mówi, wiesz, i za wszystko przeżyłam oprócz niejedzenia chleba. Nie, mówi, ja nie mogłam, to mi tak pachniało, musiałam sobie przynajmniej, i pamiętam, że z inną moją koleżanką, która była na diecie, ona przychodziła, jak ja robiłam kanapki, i ona, chodź, mówi, daj przynajmniej sobie powącham sobie ten chleb, nie? I z jednej strony to było śmieszne, tak, a z drugiej strony było takie fajne, że jeżeli my Słowo Boże traktujemy jak taki chleb i mamy ochotę ciągle go wąchać, ciągle jest dla nas świeże i ciągle jest dla nas ekscytujące i absolutnie nie chcemy być na diecie od Słowa Bożego, to znaczy, że wszystko jest z nami dobrze. To znaczy, że nie mamy różnych zatwardziałości, które gdzieś są. Jak myślę sobie, ile rzeczy w moim życiu Pan Bóg zmienił dopiero, jak przekroczyłam jakąś trzydziestkę, nie będę się rozpędzać, bo wiecie, człowiek jest wiekowy i się rozpędza. Straszne o sobie rzeczy mówię, przecież jestem młoda. No, ale w każdym razie chodzi mi o to, że w pewnym momencie naprawdę człowiek zaczyna doceniać to, co powinien docenić, tak? To, że Słowo jest tak żywe i że za każdym razem przez to Słowo Bóg chce mi odpowiadać. Ja bardzo często, kiedy siedzę jakby z pacjentami, kończymy sesję i rozmawiamy i oni mówią, no to jak ja to mam zrobić, żeby słyszeć? Ja mówię, no po prostu musisz zacząć ćwiczyć uważność. Zauważać to, że Pan Bóg jest, że jest dookoła, że chce do Ciebie przebawiać i że tak naprawdę jeżeli zwrócisz uwagę na to, co jest dookoła, to zobaczysz, że Pan Bóg jest obecny i chce odpowiadać za Ciebie. Synu, i tak Cię widzę, także idź normalnymi krokami, bo mnie dekoncentrujesz. Okej. Czyli pierwsza rzecz, która jest dla mnie najważniejsza, że ja myślałam, że ja nigdy nie dożyję takiego czasu, kiedy ludzie będą podważać całe rozdziały Pisma Świętego. Ja myślałam, że gdzieś tam, wiesz, podważyć jeden rozdział, znaczy jeden rozdział, to jeszcze rozumiem, ludzie, kiedy, wiesz, zaczęli dyskutować o tym, czy no, pozwalamy homoseksualnym ludziom być w kościele, czy nie, no to różnie reagowali. Niektórzy mówili, trzeba kochać, inni mówili, usuniemy cały list, pierwsze dwa rozdziały listu do Rzymian, to nam pomoże, tak? Niektórzy przekształcali ten list do Rzymian. Ja nie wiedziałam, że tak można przekształcić list do Rzymian, że można takie dziwne rzeczy zrobić z tłumaczenia greckiego, żeby uznać, że jednak Biblia jest za, a nie przeciw, tak? Biblia jest za, ale za miłością, tak? A inne rzeczy są po prostu w niej niezmienne. Natomiast teraz bardzo często spotykam się z czymś takim, że widzę, że ktoś podważa naprawdę całe fragmenty, które są wyraźnie napisane w wielu rozdziałach, później powtarzają się i w Starym, i w Nowym Testamencie. Widzę ich wagę i teraz ktoś nagle mówi, że nie możemy brać tego w ogóle pod uwagę, tak? I najpierw sobie myślałam, nie myślałam, że dożyję tych czasów, ale później tak zaczęłam sobie studiować historię, bo wiecie, jak się studiuje różne rzeczy związane z duchowością czy z teologią, to tam historia Kościoła też jest i pomyślałam sobie, okej, dobra, to już też było. To już było, to się po prostu powtarza. Ale faktycznie jest coś takiego, że jeżeli, wiesz, słyszy się dyskusję, w której ktoś mówi, że właściwie to on już nie czyta Biblii, jakby nie opiera się na niej, że on opiera się na miłości, a Biblia jest taka, że czasami do niej sięga jako taką instrukcję czegoś tam, tak? Bo wie, że jakby się oparł całkiem na Biblii, no to jego świat by obrócił się do góry nogami, musiałby być zbyt radykalny, zbyt ostry, zbyt taki, wiesz, bezwzględny, wiesz, radykalny, ostry, bezwzględny, nie? I ja myślę sobie, okej. No wiele rzeczy się zgadza. No Biblia jest radykalna, ostra, bezwzględna. No ale to zależy, że tak powiem, jak ty na nią zaświecisz, tak? Jeżeli ty świecisz na nią z punktu widzenia wierzącej osoby, to światło, które jest w tobie, czyli Jezus Chrystus i Duch Święty, który tłumaczy ci wszystko, on cię wprowadza w prawdę i mówi ci, jak masz pewne rzeczy rozumieć. Nie musisz wykręcić ręki, czyli słowo tak przemienić, żeby już nikt nie poznał, co ono znaczy, żeby je przyjąć i nie czuć się z nim zdruzgotany, złamany, bo ono jest proste. Ono jest takie, że może nam wiele rzeczy wytłumaczyć. Ale i tak samo jest z rzeczami związanymi z Kościołem. Już było wiele nurtów podważających prawdziwość Kościoła, sensowność Kościoła, istnienia Kościoła. No tylko ja mam znowu ten sam problem, że jest naprawdę na przestrzeni Pisma bardzo wiele fragmentów, które mówią o tym, że to Bóg chce, żeby Kościół był i że my jesteśmy członkami jedni drugich. I co więcej, że my mamy dążyć do tego, żeby być tą oblubienicą doskonałą, tak? Ale jednocześnie po prostu nią nie jesteśmy. Czyli Bóg nie ukochał doskonałego Kościoła. Ale właśnie ten niedoskonały. Tak jak ukochał niedoskonały Izrael. Nie ten cudowny, najlepszy i w ogóle, a pozostały odciął, ale pokochał ten taki niedoskonały, tak? I teraz, jeżeli my jako Kościół jesteśmy niedoskonali, to ty, jeżeli patrzysz, że ja jestem Kościołem, to co, będziesz kochany dopiero wtedy, jak będziesz doskonały? No nie. Nie ma takiej możliwości, tak, żebyśmy tak żyli, wiedząc, że dopiero wtedy, jak wypełnisz wszystkie przykazania, to po prostu może żyć pod prawem, jeżeli w ten sposób myśli. Czyli mamy wiele rzeczy, które w tym czasie są podważane i to bardzo mocno podważane przez tak naprawdę nasze myślenie, nasz sposób funkcjonowania, który nam się wydaje tylko nasz, ale co by się stało, jeżeli by się okazało, że ten sposób myślenia jest według tak zwanej, co w Rzymian wiele razy jest wymieniane, modły ducha tego świata. Tak, który dotąd rządzi w synach opornych. Jeżeli ten przekręt byłby z góry ukartowany. I słuchajcie, czy to się powtarzało? Powtarzało, oczywiście, że tak. Adam i Ewa, kiedy byli kuszeni przez diabła w raju, no to pierwsze, co zrobił nieprzyjaciel, kiedy do nich przyszedł i kiedy oni powiedzieli, nie możemy zrywać z tego drzewa, bo Pan Bóg nam powiedział, że mamy z niego nie zrywać, to pierwsze, co powiedział diabeł, to powiedział, ale czy na pewno? Czy na pewno Bóg wam to powiedział? Czy na pewno On powiedział, żebyście zerwali, nie zrywali z tego? Może mu chodziło o coś innego. I zobaczcie, jak to fajnie pasuje do teraźniejszego takiego umniejszania znaczenia Słowa Bożego. Umniejszania znaczenia tego, co Bóg do nas mówi. Ale czy na pewno Bogu o to chodziło? Czy na pewno Bóg postawił to, żeby ludzie jednak rzeczy nie mogli robić, jeśli się jednak kochają? No i tutaj tylko to światło, którym jest Duch Święty, jest w stanie nam pokazać, co Bóg zrobił. Natomiast diabeł cały czas próbuje w naszym życiu zmieniać wartość tego, co Bóg nazwał wartością. Zmieniać, a później zniszczyć wartość tego, dlatego że diabeł, jak czytamy w Jana 10:9-10, przychodzi po to, żeby kraść, zaczynać i wytracać, więc on zaczyna od kradzieży, a później idzie w kierunku wytracania, tak? To jest ten kierunek, który on nam proponuje. I kiedy pójdziemy dalej, jeżeli chodzi o to słowo, bo nie chcę mówić o Kościele w tym momencie, tak? To mamy to samo, jeżeli chodzi o Kościół, tak? Jezus, jeżeli chodzi o Jezusa, tak? Jezus, kiedy był kuszony na pustyni, to pierwsze, co diabeł, znaczy to, co diabeł zrobił w czasie tych pokuszeń, które tam miał, czyli próby, którą przechodził, to zaczął podważać słowo, które Bóg mu mówił, tak? Czyli powiedział mu, oddaj mi pokłon, a wtedy wszystko to, co jest ci dane, co jest mi dane, oddam tobie. Czy mógł powiedzieć, że wszystko, co jest mu dane, czy mógł powiedzieć, że wszystko jest mu dane? To już wiemy, że mógł, ponieważ Adam i Ewa wtedy, kiedy zgrzeszyli, oddali władzę nad światem diabłu. Czyli on powiedział prawdę. Jezus mu nie powiedział kłamliwy, duchu nieczysty i tak dalej, tak? Ale Jezus się sprzeciwił w innym miejscu. On mu tu nie zaprzeczył, ale powiedział, że pokłon to ja oddam Bogu, tak? I nie chcę pójść drogą na skróty. I widzicie, dlaczego nieprzyjaciel tak uderza w słowo? No bo jeżeli my nie pójdziemy według Słowa Bożego i wybierzemy drogę na skróty, to on będzie miał nas w swoich rękach, tak jak miał Adama i Ewę. Więc o wiele lepiej jest zamiast wyprzeć się słowa, działać przeciwko niemu, spróbować zapytać Ducha Świętego, ponieważ on jest nauczycielem, który wprowadza we wszelką prawdę, żeby nam objawił, co to słowo tak naprawdę oznacza. Pamiętacie ten moment, ja powinnam tak do was mówić przez całe kazanie, przypomina wam się, że tak było. Pamiętacie ten moment, który rozważaliśmy, jak mieliście jeszcze 15 lat, a nie 50, tak, który mówił o tym, jak do Jezusa przyprowadzili faryzeusze kobietę, która była kobietą upadłą, tak? Która miała wiele kochanków i tak dalej. Przyszli do niego i powiedzieli mu, no, według Słowa Bożego, co my mamy tutaj zrobić, tak? Co mówi prawo? Co mówi słowo? Co mówi zakon słowa w tym momencie? No, co mówił zakon słowa? Wszyscy wiedzieli, ukamieniować, tak? I to jest ten moment, w którym my jesteśmy związani z jakimś słowem i to słowo osądza daną sytuację, osądza dany przedmiot i my możemy zrobić kilka z tym rzeczy. możemy to słowo totalnie zanegować i powiedzieć, ale czy dobra, Bogu o to wcale nie chodziło i w ogóle, tak? Albo możemy poszukać takiego rozwiązania z nieba, tak? I Jezus znalazł takie rozwiązanie i powiedział coś zupełnie innemu. Czy on zaprzeczył słowu o ukamieniowaniu? Nie. On powiedział, rzuci kamieniem. I dopiero kiedy oni podeszli, to powiedział, odejdź kobieto, twoje winy są ci odpuszczone. Czyli przebaczył jej to wszystko, co robiła, tak? Czyli Bóg ma swoje rozwiązania i nie trzeba do tych rozwiązań wypierać się słowa. Wystarczy poprosić od tego, który wprowadzi nas we wszelką prawdę i wyjaśni nam to słowo. Ale jakkolwiek, żyjemy w czasie, w którym wiele rzeczy jest podważanych i przede wszystkim jest podważane słowo, które ma znaczenie, które ma u Boga znaczenie. I widzisz, czytamy Ewangelię, pierwszy rozdział, tak jest napisane, na początku było słowo, ono było pierwsze u Boga i Bogiem było słowo i nic nie powstało, co powstało bez słowa. I oczywiście, że my często mówimy, można tu wsadzić imię Jezus, bo to przez Jezusa wszystko powstało, ale jest napisane o słowie, przez które wszystko powstaje, tak? Jest również powiedziane, że wiara bierze się ze słuchania czego? Słowa, tak? Jest nasza przemiana naszego wewnętrznego człowieka bierze się przez to, że zwlekamy z starego człowieka wraz z jego pożądliwością, bo słuchamy Słowa Bożego, tak? Czyli tak naprawdę nieprzyjaciel dobrze wie, że podważając znaczenie słowa w naszym sercu, on okrada nas z wiary. On okrada nas z tej podstawy, z tego fundamentu, które może powodować zmianę w naszym życiu. Ale jakkolwiek prawdą jest to, co wielu z nas właśnie na tych forach wypisuje, że miłość jest najważniejsza i że miłość jest wytłumaczeniem słowa. Jeżeli my jesteśmy w miłości, trwamy w miłości, to my jesteśmy w stanie zrozumieć Boga, ale nie zrozumieć Boga jako psychopatę, który kazał mordować, tak, ale nas uchowa, bo my jesteśmy blisko Niego, tylko musimy się dobrze zachowywać, bo inaczej może na nas spaść to, co spadło, tylko rozumiemy przez miłość, czym jest słowo i jak słowo odnosi się do innych, tak? I to jest bardzo ciekawe, że jakby ten kierunek jest zupełnie inny niż my wiele razy żyjemy, tak? Czyli ja wiele razy, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą właśnie na przykład na uzdrowienie, to ten problem jest nagminny. Czyli nie ma czegoś takiego, że ja muszę wypełnić cały zakon, wszystkie słowa. Muszę być posłuszny, bo wtedy będę kochany. Tak? Albo muszę iść na wszystkie tam spotkania, które mam do odbycia, modlitwy, bo wtedy będę kochany. Nie, masz być kochany. I te rzeczy, które robisz, robisz z miłości. Tak? Czyli to jest totalne odwrócenie, o którym wszyscy wy tutaj będący wiecie. Tak? Że my najpierw jesteśmy w relacji, w relacji miłości, w relacji bycia z Nim i dopiero wtedy szukamy odpowiedzi w Słowie. Bo jeżeli zrobimy odwrotnie, to faktycznie będziemy przerażeni siłą, mocą Słowa. I prawdą jest to, że chrześcijaństwo jest religią bardzo po prostu jakby nie lubiącą kompromisów. Ale jest religią miłości, który jeden człowiek umiera za wielu, którzy są grzesznikami, po to, żeby oni byli wolni od kompromisów. I po to, że wtedy, kiedy grzeszą i nie wypełnią prawa, żeby dalej byli przyjęci i dalej byli kochani. Więc jest różnicą naginać prawo i mówić, że ono nie istnieje. Jest różnica pomiędzy naginaniem prawa i mówieniem, że ono nie istnieje, a tym, że wiemy, że prawo istnieje, ale nawet jego nie wypełniamy, to my jesteśmy nie pod pręgierzem prawa, tylko pod miłością Jezusa Chrystusa, czyli pod pręgierzem łaski. I to jest ta różnica. I teraz zobaczcie, jeżeli czytamy sobie takie fragmenty mówiące o miłości, tak? Jezus dał nam słowo, myśmy się urodzili dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu. On się stał dla nas przewodnikiem, który nam wszystko wyjaśnia i On wprowadza nas w to słowo. I zobaczcie, co jest napisane w Jana 14 rozdziale 15-17, trochę sobie poczytamy. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania, ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami. Ducha prawdy, którego świat nie może pojąć, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie z wami. On będzie waszym opiekunem. W innych fragmentach on będzie waszym przewodnikiem, on będzie trwać przy was, tak? Czyli Jana 15-17. On będzie wyjaśniać wam wszystko. On was prowadzi we wszelką prawdę. Mieliście na pewno takie doświadczenie w swoim życiu, że nie wiedzieliście, co macie zrobić. I przyszedł Duch Święty, który podpowiedział wam, co macie zrobić. I okazało się, że to było najlepsze, co w tym czasie mogliście zrobić. I okazało się, że wcale nie musieliście zaprzeczać Pismu Świętemu. Wiecie co, to jest niesamowite doświadczenie, bycie w tym miejscu, w którym możesz kochać i nie musisz w tym samym czasie przeczyć temu, co mówi Biblia. Że możesz zostać przy wierze w Słowo i nie musisz w tym momencie tracić miłości. Że możesz wierzyć w Boga, który jest ostry, wielki, który jest wojownikiem, który jest sędzią, a jednocześnie wiedzieć, że jesteś kochany. To jest coś, co kompletnie zmienia nasze funkcjonowanie. Kiedy potrafimy jakby być rozpięci pomiędzy tymi rzeczami i nie skracamy żadnego sznurka, żeby się poczuć pewniej. Bo my czasami potrzebujemy tego sznurka miłości, tak? Bo czujemy się tak niepewni w tych zasadach. Może je łamiemy, może je łamiemy. Dobrze, jak złamiemy, to przyjdziemy do Boga i będziemy pokutować. Tak? Oczywiście nie łamiemy ich z premedytacją. Nasza cielesna natura ciągle jest w nas. Jest tu ktoś bez cielesnej natury? Przyjdź, będziemy się modlić. Okej? Okay? Nasza cielesna natura ciągle jest w nas. No i będzie z nami. Ja już wam mówiłam o tym, że kiedyś miałam taką przecudowną kobietę w uzdrowieniu wewnętrznym, która mi wytłumaczyła, że ta przemiana człowieka, zrzucenie starego człowieka, to na ziemi się odbywa tam aż do 90 kilku procent i później jesteśmy pochwycani już do nieba, tak? Czy to umieramy i w ogóle? I ja mówię, ale jak to jest możliwe? Tam nie będę dyskutować o Maryi, że ona po prostu, wiesz, bo jakby to ja nie jestem katoliczką, ale Eliasz, tak? Bo tam był drugi przykład, to był Eliasz. Że Eliasz tak już się zmienił przed Bogiem, że został zabrany do nieba, ponieważ jego cielesna natura była w 98% już przemieniona. Ja sobie pomyślałam, no to nieźle się zachowywał przed tym pochwyceniem, bo to nie, ja tam nie widziałam żadnej miłości, kiedy objeżdżał wszystkich dookoła i przestawiał, nie? Ale wiesz, my mamy taką swoją myśl, ale ta myśl dla mnie nie jest dobrą myślą, bo ona powoduje, że ja dopiero wtedy będę, wiesz, zabrana do nieba, jak 98% mojego człowieczeństwa zniknie. No to coś tu nie gra, nie? Ja bym chciała być zabrana do nieba wtedy, kiedy mam być tam zabrana, a nie wtedy, kiedy tak przerobię siebie, że już tam nie będzie w ogóle ciała. No dobra, to już jestem gotowa, bo to są jakieś uczynki. Nie pachnie wam to uczynkami? Bardzo pachnie uczynkami, nie? Ale teraz zobaczcie inny fragment. Jana 14, 15, 23. I to będzie trochę w innym tłumaczeniu, ale bardzo fajnym, rozszerzonym. Testem waszej miłości do mnie będzie to, czy zachowacie moje słowo. No, ostre. Ja natomiast wstawię się, by ojciec przysłał wam w innej postaci rzecznika. To jest ten sam podobny, znaczy ten sam fragment. Opiekuna adwokata. Ducha prawdy, którego ten świat nie przyjmie, ponieważ nie będzie mógł zobaczyć, ani w inny sposób rozpoznać. Wy jednak go poznacie, gdyż na niego czekacie. I będzie między wami przebywać. A to, czy ktoś prawdziwie mnie miłuje, zostanie zweryfikowane według jednego tylko kryterium. Czy zachowuje i stosuje moje słowo? Werset 22. Kto to czyni, ten mnie miłuje. Ten zaś, kto mnie miłuje, zostanie umiłowany przez Ojca, co oznacza, że ja będę go miłować i dam mu się ujrzeć. Wtedy zapytał go Judasz, lecz nie Iskariota. Panie, z jakiego powodu dasz się zobaczyć tylko nam, a nie światu? Jezus zaś tak odrzekł. Już wam to mówiłem. Chodzi o moje słowo. Kiedy bowiem ktoś prawdziwie mnie miłuje, ten stosuje się do mojego słowa. Tylko taki człowiek będzie miłowany przez Ojca, znajdzie mieszkanie przy mnie i przy Ojcu. No mocne. Mocne, nawet bardzo mocne. Zgadzacie się ze mną? Po prostu, czyli, przepiękna łagodność w tym radykalizmie, tak? No jeżeli słuchasz mojego słowa, postępujesz według mojego słowa, no to będziesz przyjęty, tak? Jeżeli słuchasz mojego słowa, a postępujesz według mojego słowa, to znaczy, że chodzisz w mojej miłości. Tak? To znaczy, że wypełniasz to. Czy ja cię proszę tylko o jedno? Ja nawet nie proszę cię o to, żebyś nie grzeszył, ale żebyś wypełniał moje słowo, bo jak będziesz wypełniał moje słowo, to nie będziesz wchodził w grzechy. Tak? I słuchajcie, to są takie momenty, takie miejsca, w których my naprawdę nie możemy zrezygnować już nie mówiąc o przypowieściach Salomona, tak, które mówią na okrągło o tym, czujniejsz niż wszystkiego innego, szczerz swojego serca, bo z niego tryska źródło życia, tak? Czyli napełniaj się, jak masz go strzec, znowu, przez słowo, które mieszka w tobie. Tak? Czyli to serce i to, co do niego wchodzi, to słowo, które do niego wchodzi, ono może go zniekształcić. Czyli my, kiedy rodzimy się na nowo, to nie jesteśmy zabezpieczeni przez tym, żeby nasze serce nie było zniekształcone, żebyśmy już nie, jak nie ma takiej zasady, rodzisz się na nowo, przestajesz myśleć według ducha tego świata. Przepraszam, czy ktoś po swoim narodzeniu, to będzie teraz takie, protestanci ponoć mają takie, jak to się nazywa, publiczne wyznanie grzechów, tak? To teraz powiedzcie mi, czy ktoś po swoim nowym narodzeniu, jest tu osoba, która po swoim nawróceniu, nie, może tak, czy ktoś zgrzeszył po swoim nawróceniu? Zgrzeszyliście? Ojejku, no to odpuszczam. Okej? Ale rozumiecie, czyli co? Czyli my po swoim nowym narodzeniu dalej mamy wolną wolę. Zgadza się? Pan Bóg nie zabrał nam wolnej woli i wielu z nas chciałoby tego. Ja pamiętam te modlitwy. Boże, będę Twoim niewolnikiem, Twoim sługą, który nic, bez Ciebie nigdy i tak dalej. Tak? Co to jest? To jest właśnie to zatrważanie Boga, tak? Czyli czynienie z Niego takiego Boga, którego ja mam się, zatrważanie siebie przed Bogiem, tak? Czyli zastrożenie Boga. Boże, po prostu Ty jesteś srogim Bogiem, dlatego ja, tak? Dlatego ja wiedziałem, że jesteś ostrym Panem, dlatego zakopałem wszystkie talenty, bo lepiej jest siedzieć przy Tobie i nic nie robić, bo jak coś spaprzę, to Ty na pewno później z tego wyciągniesz konsekwencje. Przecież to, jaki to jest obraz Boga w ogóle, tak? Ale niestety wiele razy my łapiemy się, że taki obraz mamy, słuchajcie. Co więcej, tego tak publicznie nie widać, ale w pewnym momencie coś takiego się dzieje, że my się tak naprawdę, jak to powiedzieć, wygadujemy z tego, co my naprawdę myślimy, tak? I teraz widzisz, czyli czasami niektórzy z nas próbują udobruchać tego Pana Boga, czyli mówią, no po co to wymuszać, po co to robić, po co na takie rzeczy się zgadzać, po co, no nie, no to nie można, tak? Ale ja sobie tak myślę, tak, że okej, ja już rozumiem, że tam niektórzy mają takie podejście do życia bez ślubu, niektórzy mają takie podejście do homoseksualistów. Ja jestem psychoterapeutą, mam dobre, mam ich w terapiach, mam w uzdrowieniach, są świetni ludzie, mają różne problemy, ale trzeba ich kochać, tak? Trzeba kochać również ludzi, którzy na przykład, wiesz, popełniają grzech cudzołóstwa, trzeba kochać ludzi, którzy żyją bez ślubu, trzeba... Ale czy trzeba przestać nazywać grzech grzechem? Albo czy trzeba odmieniać pewne rzeczy dlatego, żeby ich kochać? Rozumiesz, to jest... A my to, co robimy, to my robimy z Boga takiego, wiesz, dobrego dziadka i owialnego w papciach i mówimy, że Bóg rozumie miłość i dlatego Bóg na pewno chciałby, żebyśmy ich kochali. Tak, Bóg by chciał, żebyśmy ich kochali, ale to nie zmienia faktu, że są pewne rzeczy, które są dalej nazwane tak, jak są nazwane, czyli grzechami. Podobnie w naszym życiu. I teraz podam wam przykład. Okej, dobra, to są jacyś ludzie nam odlegli w ogóle, ale czy wyobrażacie sobie, że wasz syn, czy wasza córka, tak żeby było to bliżej ciała, tak, bierze narkotyki i dopuszcza się pewnych nadużyć finansowych, okradając jakieś tam fundusze finansowe. Czy to jest dla was okej? Nie? No ale tutaj ktoś tak macha... okej, okay. Czyli nie, jednak nie okej. Okay. Okej, okay, dobra, czy to nie jest dla nas okej, okay, tak? Ale dlaczego? To dlaczego tamto jest dla nas okej, okay, a to nie jest dla nas okej? Okay? Bo to jest bliższe. A może zróbmy tak, jak zrobił Job. Nie napominajmy naszych dzieci, nie mówmy im, że to jest grzechem, że to jest złe. Złóżmy za nie ofiarę przebłagalną. Tak, że gdyby jednak to okazało się złe, to my już w ofierze przynieśmy dziesięcinę stokrotną do kościoła. Ja w ogóle, to jest świetny pomysł. Ja w ogóle jestem za taką ofiarą przebłagalną, tak? Albo na przykład zacznijmy angażować się we wszystkie modlitwy. Tak, że gdyby jednak okazało się, że to jest grzechem, to żeby oni jednak byli ułaskawieni. No nie, no oni odpowiadają za swoje rzeczy, ale my musimy rozumieć, że to, że uznajemy coś za grzech, nie powoduje, że my kogoś nie kochamy. Możemy go kochać dalej i nie jako gorszy rodzaj. Możemy go kochać dobrą miłością, wielką miłością, ale trudną miłością. Tak? Bo nasze dziecko będziemy dalej kochać. Ale to będzie dla nas miłość trudna. Bo to, co on robi, będzie nam bolało. Ale nie miłość. Idź ty już, synu, idź! Nie? Będziemy go kochać. Ale to będzie pewien rodzaj oblężenia, pewien rodzaj smutku, pewien rodzaj bólu, pewien rodzaj prześladowania, które będziemy mieli w sercu, żeby w końcu tym cisnąć i go odrzucić, a jednocześnie zostaniemy w miłości do niego. Nie zmieniając, nie musząc mówić, odrzucam cię Boże, bo muszę kochać mojego syna takim, jakim jest. Nie? I to są rozkminy, które są bardzo bliskie ciała, ale one też powodują, że zaczynamy myśleć, tak? Że zaczynamy funkcjonować, że coś jest ważne, ale jednocześnie nie możemy pewnych rzeczy się zaprzeć. Tak? I teraz zobaczcie, czyli czasami my próbujemy zesrożyć Pana Boga, bo wtedy bardziej nam przypomina naszego Ojca, albo właśnie jest inny od Niego. Czyli jeżeli mieliśmy Ojca, który nigdy nam nie stawiał zasad, to my teraz chcemy, żeby ktoś nam te zasady postawił. I my będziemy teraz żyć według tych zasad, które ktoś stawia. Ale może być odwrotnie, że nasz Ojciec był bardzo wymagający, więc my właśnie chcemy, żeby Bóg był kochający, bo my nie chcemy drugi raz przeżywać naszego Ojca. Czyli zobaczcie, jakie to jest. Przypuśmy, że jesteś w drugim małżeństwie i kochasz tą kobietę, którą masz, tak? Ale cały czas porównujesz jej do poprzedniej i mówisz do niej, wiesz, ja widzę, że ty taka jesteś inna od Aśki, czyli ty jesteś taka. Ja widzę, że ty jesteś taka podobna do Aśki, czyli taka jesteś tutaj miękka. A tu widzę, że jesteś taka podobna do niej i dlatego tutaj w tym cię lubię. Jak myślicie, jak ta druga osoba w tym się odnajdzie? Tak? W takim ciągłym porównywaniu. Czemu my ją porównujemy? Bo mieliśmy coś, co było nam znane, co było dla nas w wielu momentach przykre, a w wielu nie. Więc teraz próbujemy tego Boga jakoś tak odnaleźć w tych rzeczach, które są nam znane, tak, żeby spróbować, jak on smakuje. Już pytałam się kiedyś studentom, was chyba też się pytałam, czy wiecie, co to jest jackfruit? Ktoś z was wie, co to jest jackfruit? Jackfruit? Dobrze, to teraz wyobraźcie sobie, co to jest jackfruit. Wyobrażamy sobie wszyscy. Nie? I czym ten jackfruit, chyba się mówi jackfruit. Jackfruit. I czym on smakuje, jak myślicie? Taki trochę jabłkiem, trochę gruszką. Czy jest lepki, czy jest twardy? Tak? Słuchajcie, a ja wiem, co to jest jackfruit, bo mój mąż przywiózł mi z Afryki jackfruta, taki wielki. Jak wszedł z tym do domu, to ja myślałam sobie, co tak capi? A on mówi, ale to jest dobre. I przełamać się, że coś jest dobre, jeżeli to śmierdzi, to naprawdę jest tego. Ale naprawdę było dobre. I słuchajcie, jackfruit w niektórych krajach jest uważany za taki chleb dostępny dla każdego biedaka. Nie? I on rośnie w Brazylii, jak się wjeżdża na tą górę z Panem Jezusem na czubku, to tam jest cały las jackfruitów. Nie? Ale też w Afryce jest uznawany. Wiesz, on bardzo fajnie smakuje do lodów, jak się go zamrozi. I później jak się go rozmraża, to on jest taki, nie ma już tego zapachu, tak? I w ogóle jest cały taki lepki w dotyku i jak się go rozbiera na takie drobne cząstki, to masz łapy w żywicach. Czyli to jest taka mała malinka żółtego koloru, która jest tej wielkości. I każdy ten owoc można zjeść. Jak pojedziecie do domu, sprawdźcie, co to jest jackfruit. I słuchajcie, wiecie, co jest niesamowite? Że dopiero jak go zobaczycie, dotkniecie, spróbujecie organoleptycznie, pobrudzicie się, to wiecie, czym jest jackfruit. Wszelkie wyobrażenia są jakimś sposobem zrozumienia czegoś, czego nie rozumiemy. I podobnie jest z Panem Bogiem. On powiedział, że on chce być poznany. On chce być zrozumiany, on chce nas zrozumieć, on chce, żebyśmy go poznali z każdej strony. On nie chce, żebyśmy, a co więcej, musimy wiedzieć, kiedy takiego jackfruta zerwać, bo on wielki jest już od samego początku. Ale jak go za szybko zerwiemy, to będziemy sami z żywicy. Musimy też wiedzieć, jak go obierać. Tak? Czyli musimy się wszystkiego nauczyć, ale ludzie, którzy mają na co dzień ten dzienny chleb, którym jest jackfruit, tak? Oni dokładnie wiedzą, jak co zrobić. Oni się nie ubrodzą tak jak my, nie popełnią tony błędów, tak, to im nie zgnije, nic nie wiedzą, jak to przechowywać, wszystko o tym wiedzą. My natomiast nie. Więc jak my jesteśmy ludźmi, którzy są poganami, którzy nie wiedzą nic o Panu Bogu, to my musimy się tego Pana Boga nauczyć. I nie poprzez różnicowanie go z naszym mamą, z naszym tatą, z naszym pastorem, z naszym księdzem, ale poprzez spotkanie się z nim. Nie da się inaczej zróżnicować go. Jeżeli będziemy go porównywać ciągle, to wychodzi w praniu, czy on jest jak nasz ojciec dla nas. Czy właśnie dlatego, że nie jest jak nasz ojciec, my go kochamy. A niech no tylko pokaże, że jest podobny do naszego ojca, to my go zaraz odrzucimy. Bo przecież my już sobie więcej na to nie pozwolimy. I co więcej, kochani, co jest również niesamowite w tym wszystkim, nie tylko on jest po prostu Bogiem, jak on się przedstawiał Mojżeszowi, pamiętacie, co powiedział? I pamiętacie, co powiedział do Izraela? On nie powiedział, powiedz Izraelowi, że ja jestem tym facetem, który spotykał się z ich duchowymi ojcami. Powiedz im, że ja jestem. No przecież to brzmi jak jackfruit. Powiedz im, że ja jestem, który jestem. No takie, naprawdę wiele razy rozgryzałam to sformułowanie. Jestem, który jestem. Nie ja jestem. A czemu nie ja byłem, albo ja będę, albo jestem. Dlaczego im nie powiedział od razu to, co powiedział już nam później? Jezus wiele razy to powtarzał też tak, jestem alfą i omegą. To by mi bardziej pasowało. Tak, bym rozumiała, że on jest początkiem i końcem. On powiedział, ja jestem. Co to znaczy, że jest początkiem i końcem, ale również wiele innych rzeczy. I co więcej, Izrael, kiedy on się przedstawił, że ja jestem, kapnął się, że to jest Bóg. To już w ogóle dla mnie jest po prostu zagwozdka, słuchajcie, nad którą można medytować przez wiele dni. Dlaczego po prostu, jak wy byście na przykład spotykając kogoś, wytłumaczyli, kim ja dla was jestem? Tak? Albo ktoś by powiedział na przykład, pamiętam kiedyś ktoś mi powiedział, mówi, ty jesteś żoną Marka. On jest taki gadatliwy i taki ciągle się ze wszystkiego śmieje i taki po prostu ciągle kawały do... Ja go kiedyś nie lubiłam. A ja myślę, to chyba nie ta sama osoba. Ja go w ogóle inaczej znam. On zupełnie inaczej się zachowuje w domu. Czyli ty znasz mojego męża, który jest jakimś aktorem, ale on jest zupełnie innym człowiekiem w domu. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz sobie zdałam sprawę, jak mój mąż się zachowuje w domu, to pomyślałam sobie, to jest w ogóle inna osoba, nie? Rozumiecie? Czyli znowu, kiedy ktoś wam o czymś opowiada, tak jak ja o Jacku Frucie, to i tak to nie zmienia faktu, że wy musicie ugryźć tego Jacka Fruta, żeby zobaczyć, kim ta osoba jest dla was. I co jest ciekawe, że jak wy przylgniecie do tej osoby, to okazuje się, że ona nie będzie do was pasowała, tak jak pasuje do mnie. Że wy ją będziecie znali zupełnie z innej strony, zupełnie z innej osoby, zupełnie z innego miejsca. Dlaczego? Bo ona będzie dokładnie wiedziała, jak was przytulić. Czyli nasze poznanie słowa zaczyna się od poznania słowa, którym jest Jezus Chrystus. Od przyjęcia słowa, którym jest Jezus Chrystus. Od naszego zbawienia, wybawienia, od naszego zakochania się. I wtedy pewne rzeczy zupełnie inaczej wyglądają. I słuchajcie, to nie jest syndrom sztokholmski, żeby było jasne. Tak? Bo niektórzy z nas myślą, że musimy udobrychować Boga, bo inaczej wyjdzie na to, że ten Bóg jest taki, tu morduje, tam zażyna, tam zabija, ale my Go kochamy, no bo jesteśmy tymi ofiarami, które On przyjął i teraz jesteśmy Jego współmałżonkami, więc musimy Go kochać. Tak? Bo niektórzy mówią, no musimy zmienić jakoś tą doktrynę a propos Boga, może bardziej łaska, łaska, łaska i po co zbawienie, może niech nie będzie piekła, wiesz, bo wtedy będziemy, bo no przecież Bóg nie jest psychopatą. Czyli zobaczcie, znowu co się dzieje. My próbujemy jakoś to słowo tak połamać, poprzestawiać, żeby po prostu, żeby ono pasowało do całości. Tak? Czyli znowu zesrażamy tego Pana Boga. Brzydko to brzmi, chyba muszę mówić. Robimy go ostrzejszym, tak? Albo robimy go bardziej jowialnym. Jak nam pasuje, jak potrzebujemy. Ja pamiętam, kiedyś straszyłam, to wam już wiele razy mówiłam, mojego brata piekłem w piwnicy. Nie, miał 10 lat, poszedł ze mną do piwnicy, coś tam robiliśmy ze słoikami i postanowiłam mu powiedzieć Ewangelię miłości. No i mu wytłumaczyłam. że albo się nawróci, albo rogaty diabeł weźmie go do piekła, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów i że całe życie cierpienia i bólu i w ogóle i poryczał się i się nawrócił. I to był ostatni owoc jego upamiętania. Później, teraz mi mówi to twoje chrześcijaństwo, to tam do niczego, tak? No więc muszę przechodzić przez nowe cierpienie, czyli modlitwy o to, żeby jednak się nawrócił w taki sposób, tak? Ale prawda jest taka, że ja też próbowałam mu sprzedać coś, czego sama nie znałam i co myślałam, że, i myślałam, że jak go tak ostro postraszę, tak? Czyli tak po matczynemu mówię, jak się nie nawrócisz, to w tyłek dostaniesz, no to, że on to zrobi. No i zrobił. To było prawda. Byłam jak jego druga mama. Okej, dobra. I teraz widzicie, jeżeli my próbujemy zrozumieć Pana Boga poprzez naszego lidera, poprzez naszego pastora, tak? Czyli znowu korzystamy z czyjegoś opisu, no to później jak coś przychodzi trudnego, albo jak widzimy, że ten lider na przykład zgrzeszy, nie zapytam, czy ktoś widział, jak grzeszę, ale na pewno widzieliście, jestem pewna, tak? Czyli jak ten lider zgrzeszy, upadnie i tak dalej, to co się staje z naszym obrazem Pana Boga? Jeśli był rysowany przez kogoś, jeśli opieraliśmy się na cudzych kazaniach, cudzych rzeczach, to ten obraz Pana Boga nam się rozpadnie. Albo dołożymy mu tą listewkę pod tytułem no Bóg jest jednak ostrym Bogiem, a ten ciągle mówił o tej łasce. Wiedziałem, że nie mogę słuchać łaski. Ja pamiętam, jak pojechałam na takie przebudzenie na Florydę, którego głównym liderem był Todd Bentley. Widziałam tam cuda, widziałam tam znaki, widziałam poruszanie się w Bożej chwale, w Bożej obecności. To było wszystko przepiękne. Ja wiedziałam, że to jest Bóg. Ale po prostu chyba 3 miesiące potem ten człowiek został złapany na bardzo dużym grzechu, zostawił żonę i odszedł z nianią z dziecka do innej kobiety, tak? I po prostu, i wszyscy zaczęli mówić, to nie jest przebudzenie od Boga. Od razu było wiadomo, że tam jest. On już wcześniej miał takie przeboje. To trzeba wszystkiemu zaprzeczyć. Ja pomyślałam sobie, czy ja mam zaprzeczyć w to, co widziałam, w działanie Boga poprzez upadłego człowieka teraz, tak? Tylko dlatego, że ten człowiek upadł. Czyli ja miałabym zostać przy tym, że to było Boże poruszenie, tylko dlatego, że ten człowiek do końca życia byłby święty. No to coś tu nie gra. Proponuję przeczytać naprawdę Bożych Generałów Layardona, w których on pisze o upadkach wielu ludzi, tak, przez których Bóg ręce czynił znaki i cuda. Tak? Czyli to jest pewnego rodzaju normą, że człowiek, którego Bóg używa, dalej jest osłem. Sorry, ja też nim jestem. Nie? I to nie jest usprawiedliwienie a propos mojej natury oślej, że ciągle coś nie tak zrobię, że ciągle coś mi nie wyjdzie. Pamiętam, że kiedyś sobie obliczałam, ale super, przez 2 lata nikogo nie zraniłam, dopóki nie pojechałam na 3 duże konferencje i ilość ludzi mnie przerosła. I wszystkie moje mechanizmy, które wypracowałam przez 2 lata padły. Nie? I okazało się, że komuś coś za ostro powiedziałam, bo za blisko podszedł, a ja już miałam dość. Nie? Więc nie ma takiej możliwości, żebyśmy w różnych momentach tak siebie, taką zbroję ubrali, żebyśmy naprawdę nikogo nie zranili. Czasami trafimy na kogoś takiego, kto jest tak pewien emocji, pełen uczuć, że po prostu cokolwiek byśmy nie robili, nawet jakbyśmy go przytulić chcieli, to się okaże, że go zranimy. Więc taki ból zranienia jest normalną rzeczą związaną z człowieczeństwem, z naszym spotykaniem się. Różnica tylko polega na tym, że jak jesteśmy z kimś blisko, to możemy stanąć twarzą w twarz i porozmawiać o tym. I przebaczyć sobie, albo po prostu wyznać sobie, albo porozmawiać o tym. Natomiast jeżeli jesteśmy daleko, będziemy zawsze uciekać. Okej? No dobra, ale pójdźmy o tym. Czyli tak naprawdę to nasze bycie blisko z Bogiem to powoduje, że pomimo różnych trudnych rzeczy, które nas spotykają, czyli zawiedzenie się kimś, my dalej pozostajemy w Panu Bogu, ale dalej po prostu jesteśmy w stanie kochać innych ludzi. Słuchajcie, kochani, ja myślę, że my wchodzimy do nowego etapu, że wy już wchodzicie do nowego etapu, że musicie zacząć kochać swoich liderów, czyli mnie na przykład. Ale nie, powiem wam, to jest naprawdę jedna z najtrudniejszych rzeczy. Naprawdę. Ale wiecie, ale nie, powiem wam dlaczego. Dlatego, że jakby pochylenie się nad biednym, tak, nad utrapionym, nad umęczonym, to jest nasza codzienność, tak? Ale duże wymagania względem tych, którzy nas prowadzą, gdziekolwiek, w pracy, gdziekolwiek i tak dalej, nie? To, i teraz pochylę. Wiecie, z iloma ja ludźmi rozmawiałam, którzy mówili, nie no, tego to ja mu nie wybaczę. Ja mówię, no dlaczego? No bo on jako pastor nie powinien takich rzeczy robić, tak? Albo on jako lider nie powinien takich rzeczy robić. Ostatnio na jednej superwizji mój superwizor mi tak dołożył, że ja miałam ochotę go tam... Jak można kogoś publicznie zawstydzać? A jednak to zrobił, zawstydził mnie. Wykazał mi moją niekompetencję. Przy innych ludziach. Wiesz, i najpierw się rozwaliłam i pomyślałam sobie, Jezu, wiedziałam, że mam takie braki. Od 10 lat nie robię dużych szkoleń, tylko jakieś maciubkie, jestem zmęczona, kończę z tym. Później pomyślałam sobie, ale jak taki stary superwizor tak się zachowuje, to czyż to nie jest żenujące? Czyż to nie jest takie niewłaściwe? No jak można z taką irytacją i złością wybuchnąć na ludzi, którzy ci za to płacą? Nie? Czyli przeszłam wszystkie formy, wiesz, wyjścia z tego ucisku. Najpierw walenie po sobie, no bo ja jestem z tych refleksyjnych, więc najpierw będę walić po sobie. Później po prostu poszłam w kierunku ustawienia jego, że jak on tak miał. Później pomyślałam sobie, ale dlaczego nikt mnie nie obronił? Przecież tam było 8 osób, które też tego słuchały i nikt nie stanął po mojej stronie. Boże, gorzej, oni nawet stanęli przeciwko, bo też zaczęli mi tak jak on rozmawiać, a w ogóle co oni zrobili z moim pacjentem? Przecież mój pacjent wcale nie jest borderline i wcale nie ma nerwicy kompulsyjno-natrętnej. Nie, no po prostu to jest świństwo! Wiesz, w końcu się tak uspokoiłam, rozmawiam z moją koleżanką, a ona mówi do mnie, Iza, ale czy my już nie możemy mieć żadnych słabości? To znaczy, że co? Że ja byłam słaba? No wiesz, nasz superwizor ma takie swoje rzeczy. Się wkurza, że my nie pracujemy jego metodami, ale wiesz, może nie możesz pokazać przed nami słabości już? Ja tak pomyślałam sobie, no tak, ale później pomyślałam sobie, jak często ja w takich sytuacjach trudnych, tak, w którym wymagam od różnych ludzi, żeby zachowali się inaczej, bo mnie znają, albo są jakimiś tam dla mnie ważnymi liderami czy przywódcami, tak, których ja znam, a oni się tak nie zachowują i ja po prostu przechodzę cały ten proces. Zamiast po prostu wypłakać się, powiedzieć, że po prostu to było przykre, złe i w ogóle, nie wiem, kurczę, dlaczego tak się stało. Ale ja nie chcę być w osądzaniu siebie, ich. Ja chcę być przy Bogu. To jest najlepszy moment, żeby być wtedy przy Bogu i powiedzieć, jak jeszcze coś jest nie do zmiany, to zmień. Jak nie, to nie zmieniaj, ale po prostu będą, bądź. Mój mąż od razu mi mówi, ja wiedziałam, że ty musisz iść na psychoterapię i na superwizję i jeszcze inne rzeczy musisz zrobić. Rozumiesz? Ale to jest taki moment, w momencie mojej słabości, kiedy ja byłam przemęczona, kiedy mi się jakieś fazy 54-letniej baby włączyły, tak? I po prostu byłam taka... Mój superwizor postanowił mnie złapać i powiedzieć, nie, tak nie można. Nie? I teraz widzicie, my mamy bardzo dużo takich relacji, bardzo dużo takich sytuacji. I wielu z nas reaguje w sposób nagminny w tych sytuacjach, czyli salwuje się ucieczką. Albo na przykład zrywa relacje. Albo na przykład mówi, tak, wiedziałem, że ja jestem gnojem, dupkiem, w ogóle ostatnim i tak dalej, tak? I ja wiedziałem, że no, jak już taki człowiek mnie zaatakował, no to ja już jestem do niczego. Czyli nie potrafimy pozostać w tym miejscu nieosądzającym. Musimy koniecznie coś osądzić. Ale gdybyśmy znali miłość Bożą i gdybyśmy znali Słowo Boże, potrafilibyśmy wyjść z tego miejsca we właściwy sposób. Z Bożą miłością i z Bożym przytuleniem wtedy, kiedy Go potrzebujemy i z wypuszczeniem siebie jako więźnia i z wypuszczeniem tych, którego możemy uwięzić tylko dlatego, że powinien się zachować inaczej. Zamarliście. Ale to było chyba prorocze, bo odeszłam od tematu. Okej, okay. Czyli o wiele trudniej jest kochać tych, którzy po prostu powinni być dojrzalsi od nas. To jest taki, żeby tu nie wejść w osądzenie, to jest o wiele trudniejsze. Zobaczycie uczniów Jana, tak? Kiedy zobaczyli Jezusa i poszli za Jezusem. Tak, jak musiał się czuć Jan? Ale Jan powiedział, po mnie idzie ten, który jest większy. Musi pewne rzeczy zrobić. Znaczy, ja jestem, nie jestem godzien, żeby rozwiązać mu sandały u nóg. Tak? Co powiedział Jezus? Tak? Tam nie było żadnych rozgrywek tego typu. To pozostało zupełnie w innym miejscu. Ale dobra. Czyli o wiele trudniej jest kochać tych, którzy powinni być dla was wzorem. O wiele trudniej jest kochać Saula, kiedy się jest Jonatanem i kiedy widzi się różne jego porażki, przejścia. O wiele łatwiej jest kochać w tym momencie Dawida. Ale czasami twoim przeznaczeniem jest i twoją zmianą jest to, że kochasz w tym momencie Saula. Tak? Bo to jest znowu słowo, które nosisz w swoim sercu. Dobra, ale wyjdźmy z tego proroczego uścisku, bo zaraz nie będę mogła z niego w ogóle wyjść. Czyli nasza próba nad udobruchaniem Boga, nad zrozumieniem Go poprzez zjedzenie zupełnie innego owocu, ona zawsze będzie powodowała, że ten Bóg nie będzie, że nie będziemy mogli Go poznać takim, jakim On jest, czyli tym, który jest, ja jestem. Tym, który jest alfą i omegą, tak? I teraz, co więcej, jeżeli nie będziemy mogli Go poznać, jaki On jest, to również będziemy na tej podstawie kształtowali to, jak my powinniśmy żyć. Słuchajcie, taka stara prawda. Prawda, która teraz ciągle wychodzi. To jest modne przy ruchu, o którym Viola mówiła bez nazwy, ale to się nazywa deconstruction. I to w Stanach jest bardzo modne, który podważa bardzo wiele rzeczy. Ale teraz słuchajcie, taka prosta rzecz. Czy my mamy prawo żyć naszym życiem, czy nie? Jako osoby wierzące. Czy my powinniśmy myśleć o tym, że my mamy żyć swoim życiem? No, prawdy są dwie. Pierwsza jest taka, że zawsze żyjesz swoim życiem. Tak? Czyli to jest zawsze twoje życie. To nie jest życie kogoś. Jak masz lat 30 i mówisz, że żyjesz tak, bo ktoś ci nakazał, to niestety świadczy o tym, że jesteś chory albo jesteś zaburzony. Jak masz 30 lat i mówisz, żyję tak dlatego, bo ktoś mi tak zrobił albo bo ktoś mnie tak potraktował, to znaczy, że coś jest nie tak. Bo jeżeli do mnie przychodzi 16-latek i mówi mi, mam takie problemy z mamą i tatą i w ogóle, to ja to rozumiem. Ale jeżeli przychodzi człowiek dorosły, który ma w pełni rozwinięty mózg, tak, przynajmniej po 26 roku życia, odpowiedzialny za konsekwencje, tak, który ma możliwości funkcjonowania, to on żyje takim życiem, jakim sam wybrał. Nawet jak to jest życie nakazów i zakazów, które dał mu jakiś lider, to i tak to jest jego własne życie. Tak? I nie powiesz kiedyś, że żyję tak, bo mi kazano. Bo to ty bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Jak jesteś kimś, kto powiedział, że ja nie poddam się, aż tamten człowiek będzie ukarany, to żyjesz swoim życiem, czy nie żyjesz swoim życiem? Też żyjesz swoim życiem. To ty wybrałeś taki rodzaj życia. Jak żyjesz życiem innych zamiast życiem swoim, czyli jesteś jednym wielkim plotkarzem na przykład, to też żyjesz swoim życiem, tak? Ale z jednej strony tak, jak najbardziej my powinniśmy żyć według tego, jak jesteśmy stworzeni, według tego, jakie predyspozycje mamy. Powinniśmy tak funkcjonować, bo to nam daje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony naprawdę jest dobrze, żebyśmy zrozumieli, że Jezus bardzo wyraźnie w wielu fragmentach mówi o tym, jakie to życie ma być. Tak? I jeżeli czytamy sobie Jana 12, 25, 26, tam jest napisane, jeśli bardziej kochasz swe życie niż mnie, stracisz je. Kto kocha swe życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój ojciec. Tak? Więc mamy takie fragmenty, które mówią o tym, że my jesteśmy powołani do życia, do rezygnacji z naszego życia i życia tak, jak Jezus tego chce. To jest bardzo trudne. Przy ludziach, którzy są elokwentni, wychowani, którzy mają własne wolę, to jest bardzo trudne. Ale czy znowu musimy zaprzeczyć tego, jak my chcemy żyć, żeby iść za Jezusem? To wszystko zależy. Bo jeżeli będziemy jak bogaty młodzieniec, który przyjdzie do Jezusa i powie, co mam zrobić, żeby iść tak jak twoi uczniowie za tobą, co mam zrobić, żeby być z tobą, tak? Jezus mówi, żeby podobać się Bogu, bo to o to chodzi, tak? Jezus mówi, no wypełnij wszystkie przykazania. Tak, wszystko. Ja zawsze byłam ciekawa, czemu Jezus mu to akurat powiedział. Przecież na pewno wiedział, że on wypełnił wszystkie przykazania. I on powiedział, ja już to wszystko wypełniam, od młodości i tak dalej. I Jezus mówi, to wtedy sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. I wtedy on już odszedł zasmucony. I podobnie jest z naszym życiem. Jeżeli my budujemy nasze życie i mamy wątpliwości, czy my je we właściwy sposób budujemy, to powinniśmy być jak ten bogaty młodzieniec, który przychodzi do Jezusa i powiedz mi, czy ja żyję życiem, które może się podobać Bogu. Nie? A nie ciągle się bać, czy moje życie na pewno podoba się Bogu, czy ja już we wszystkim umarłem dla innych. Pamiętam, jak z Wiolą rozmawiałam, kiedy jeszcze pracowała u Heidi Baker, Wiolą naszą kiedyś Dąbrowską, teraz jak ona ma na nazwisko? Lewis. O, juj, no tak. No, w każdym razie pamiętam, jak rozmawiam z nią i ona mówi, wiesz, przyjechała tutaj następna grupa studentów i są też ludzie, którzy są koordynatorami i oni gadają między sobą i ciągle mówią, ale ci studenci są beznadziejni, jacy cieleśni, kłócą się o prysznic. Ostatnio zjedli wszystkie kurczaki, nie było co rozmnożyć, żeby nakarmić dzieci z sierocińca, nie? I że tak cały czas ze sobą rozmawiają. Musimy coś wymyślić, jak ich tutaj za głowę złapać, jak ich bardziej tak, wiesz, żeby oni bardziej żyli dla Chrystusa i w ogóle. I pamiętam, Wiola mówi do niej, wiesz co im powiedziałam? Że dlatego was to boli, bo nie umarliście jeszcze dla siebie. Ja prawie przestałam oddychać w czasie tej rozmowy i pomyślałam sobie, Boże, mój Kościół, już wiem, dlaczego on mnie tak boli. Nie? Ale pomyślałam sobie, że takie rozstrzygnięcia w naszym sercu i dlaczego pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie znieść, to my już jesteśmy w tym wieku, że musimy to sami w sercu rozgryźć. Czyli nie możemy chcieć, żeby ktoś z kazalnicy zasrożył Boga i żeby powiedział nas, ty wstrętny grzeszniku, który żyjesz sam dla siebie. Tak? On nas może pobudzić do takiego myślenia, o Boże, czy ja nie jestem jak bogaty młodzieniec. Ale on nie może być zastrożonym Bogiem, który przestawi nasze życie. To tylko Bóg sam, mówiąc do nas, może nam powiedzieć, tak, powinieneś zmienić swoje życie, ono powinno wyglądać inaczej. I to jest prawo czy słowo rozpatrowane z punktu miłości. Że ja wiem, że ktoś mnie zainspiruje do takiego słuchania, jak Wiola ostatnio mówiła, ja myślałam sobie, jacie, to są moje przemyślenia z ostatnich po prostu 4 miesięcy. I myślę sobie, kurczę, może to po naszej rozmowie w domu. Ale później pomyślałam sobie, że ja ją znam, że ona też ma takie przemyślenia jak ja. Że w dzisiejszym świecie, jeżeli my naprawdę nie będziemy żyli radykalnie za Bogiem, z taką radykalną miłością dla Niego, to my się rozpadniemy. Nie zauważyliście, że ten świat jakoś tak za szybko gna? Że jest taki depresyjny, opresyjny, że wojna ciągle trwa, że rozpoczynają się nowe. Nie słyszeliście proroctw, które mówią o tym, że trzecia wojna będzie, tak? Już 80% proroków o tym mówi w świecie, tak? Tylko nie wiedzą kiedy. Nie wiem, czy dlatego tak mówią, bo tak będzie, czy dlatego, że tak nie będzie, nie chcę tego podważać, ale nie chcę też tego negować. Bo jeżeli jest jakaś zapowiedź w duchowej rzeczywistości, to musimy ją brać pod uwagę. I co teraz zrobimy w tym momencie? Sprzedamy wszystko, co mamy i pójdziemy za Jezusem? Nakupimy konserw i zbudujemy piwnicę? Ja już byłam w takim momencie, jak wszyscy dookoła różne rzeczy robili, że pomyślałam sobie, zalewowy teren, ale kurczę, piwniczkę trzeba byłoby zbudować u nas, nie? Zawsze można było powiedzieć, że na kiełbasę, ale jakby coś było, to można byłoby się tam schować. I przy tym natłoku moich myśli w tym kierunku, to wiecie, co zrobiłam? Sprawdziłam wszystkie schrony w okolicy. Jest jeden. No, jeden jest w Sulejówku, i drugi jest tam, gdzie Piłsudski ma, jest Muzeum Piłsudskiego. Zawsze wiedziałam, że to się do czegoś przyda. Nie? Rozumiecie? Czyli zobaczcie, gdzie poszłam w swoim myśleniu. Po czym zaczęłam myśleć, przecież najważniejsze jest to, żebym ja wiedziała, gdzie ja mam być w tym momencie. I żeby moje serce było w tej radykalnej miłości do Boga, w tym radykalnym byciu z Nim i żebym nie miała takich momentów, że boję się, że nie, tego słowa to nie trzeba słuchać, bo ono jest zbyt radykalne. I wtedy będzie wszystko dobrze. Przecież to jest czas, kiedy tylko na tym mogę budować. I widzisz, czyli miłość do mojego Boga, to jest, czyli miłość to jest wybór zaufania pomimo okoliczności, które mi towarzyszą. Czyli jeżeli ja wybieram ufać, to wybieram ufać, to dlatego, że wiem, że kocham i jestem kochana. I okoliczności nie mają nic do tego. Ale jeżeli ja dopiero w okolicznościach orientuję się, Boże, boję się, umrę, coś się stanie i w ogóle, to znaczy, że ja nie jestem w miłości. Przecież słuchajcie, naprawdę myślicie, że Szczepan, jak był kamieniowany, to on całe życie tak żył na pół gębki z Bogiem, tak trochę się zgadzał ze Słowem, trochę nie. I wtedy jak został kamieniowany, to nagle było olśnienie, jednak Bóg jest. Oczywiście ja mam nadzieję, licząc na łaskę Bożą, że tak też może być dla wielu z nas, że w momencie jakiegoś wielkiego cierpienia Pan Jezus po prostu się pojawi, po prostu nas zabierze i nie będzie się patyczkował z tym, że żyliśmy Słowem, czy nie żyliśmy Słowem, bo to jest miłość, tak? Ale ja mam wrażenie, że w tym czasie, w którym jesteśmy, to takie zakorzenienie się w Bożej miłości to jest jedyne, czego naprawdę potrzebujemy, tak? Czyli nasza miłość... Ja sobie tak, czekajcie, gdzie ja to napisałam? Tak, nie możemy żyć własnym życiem, mówiąc, że kochamy Boga. Dlatego, że miłość nawet do Boga nie jest zaklinaniem rzeczywistości. Tak? Jeżeli mój mąż mnie kocha, to on ze mną jest. Czemu wyjechał, mnie zostawił? Tak? Ale jeżeli jego notorycznie nie ma, jeżeli notorycznie ze mną nie spędza czasu, to przeważnie do mnie wtedy mówi, że kocham, musisz przez wiarę wziąć, że cię kocham. Nie? Ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś nas kocha, to on z nami jest. Zgadzacie się ze mną? Nie? Że jak nas kocha, to z nami jest. Może nie cały czas, ale ja wiem, że jest. Tak? Nie muszę wierzyć w to, że jest, bo wiem, że jest. Mogę do niego zawsze zadzwonić i wiem, że jest. Tak? Jeżeli mnie nie kocha, znaczy jeżeli go ciągle nie ma, a mówi, że mnie kocha, to coś jest nie tak. Więc jeżeli ja kocham Pana Boga, to ja jestem z Nim. Jeżeli ja mówię, że Go kocham, ale ciągle jestem tak zajęty, że nie ma mnie z Nim, to moja miłość jest jakimś wyznaniem, jakiejś zaklinanej rzeczywistości, która jednoznacznie mówi, że nie kocham. Czyli jestem z jakąś, przepraszam, kochanką. Tą kochanką może być człowiek, z którym ciągle muszę być, nie z Panem Bogiem. Tą kochanką niestety może być praca. Tak? Tą kochanką może być coś innego. Ale tak jak mówimy często na uzdrowieniu, jeżeli jest ojciec, który naprawdę kocha swój dom, kocha swoje dzieci, a jednocześnie cały czas zapracowuje się dla nich, żeby dać im wszystko, co potrzebują, to te dzieci mogą się nie czuć kochane. Nawet jak mama im dobrze tłumaczy, że tatuś ciężko pracuje, żebyście mieli wszystko i to wszystko jest zrozumiałe, to jeżeli to się przerzuci na Boga, to jak to będzie wyglądać, te dzieci nigdy nie przyjdą poprosić Boga o pomoc. Właśnie z tego powodu, że taty nigdy nie było w domu, kiedy go potrzebowali. Więc ten tata nowy, którego poznali, będzie musiał się nieźle natrudzić, albo oni będą musieli stworzyć zupełnie nowy rodzaj relacji, żeby oni zrozumieli, że ten tata jest i jest obecny. Co mi moja mama powiedziała, kiedy chorowała i ja powiedziałam, ja pomodlę się do Pana Boga, żebyś mogła przez to przejść. A ona miała jakąś grypę, anginę czy coś. Ona mówi, nie zawracaj mną, Panu Bogu, czasu. Ja mówię, dlaczego? Przecież on cię kocha. Poznałaś Jezusa. On mówi, ale ja sobie poradzę z anginą, z katarem, z czymkolwiek. Nie zawracaj mu głowy. Tam jest kobieta, która ma męża alkoholika, tam jest rodzina, która się rozpada, tutaj jest kobieta, której właśnie umarł mąż, tam jest to. Bóg ma dużo roboty. Nie musi się mną zajmować. Ja sobie muszę poradzić. To była odpowiedź mojej mamy. Ze względu na to, jak funkcjonowała. Okej. Ale miłość, tak jak mówiłam, to wybór zaufania w każdych okolicznościach. Dobra. I teraz tak, jeżeli ja myślę sobie o... Dobra, to już wszystko sobie darujemy, przecież wy to wiecie. Ale jeżeli ja myślę o sobie, jeżeli ja myślę o tym, jak ma wyglądać moje życie, że to musi być dla mnie, że ja muszę się realizować, że ja muszę wszystko robić, że ja muszę żyć w zgodzie, muszę żyć dla siebie. I to jest pytanie, tak jak mówiłam, dla chrześcijan, tak? Czy my mamy żyć dla siebie? I z tym pytaniem was zostawię. Czy mamy kochać swe życie... kochać swe życie, tak? Kochać siebie samego w taki sposób, jak dzisiaj sprzedaje nam to świat. Bo musimy ciągle pamiętać, że kochaj siebie samego, to jest tylko dodatek do drugiego przykazania, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Tak? Że to nie jest pierwsze przykazanie. pierwsze przykazanie znowu jest pierwszym przykazaniem, czyli kochaj Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Tak? Jeżeli ja drugie przykazanie stawię jako pierwsze, to ja przekroczę jakiś Rubikon i coś się odwróci i będę żyć życiem dla siebie. I teraz jeżeli chodzi o uczucia, czy ja mam słuchać swoich uczuć? Fajny artykuł wsadziłam na Ja Jestem. Dobrze to odzwierciedla. Czy ja mam swoich uczuć? Ja psycholog. Czy ja mam słuchać swoich uczuć? Absolutnie tak. Ale muszę rozumieć, że uczucia uwielbiają przekraczać Rubikon. Tak, że one najpierw ci coś powiedzą, a później cię tak poprowadzą, że kogoś zniszczysz swoją złością. Czyli najpierw będziesz wiedział, tak, że masz prawo się zezłościć, masz prawo pewne rzeczy zrobić, bo tak nie powinni cię traktować. Ale jak nie przerobisz tego we właściwy sposób, nie poddasz tego Słowu Bożemu, to w pewnym momencie będziesz się zmagał z wielką nienawiścią do swojego własnego męża. Bo twoje uczucia tak przekroczą Rubikon i tak uwarunkują twoje funkcjonowanie, że będziesz gotowy na rozwód. I my musimy to rozumieć. Jak ja pytam się swojego... Przychodzi do mnie pacjent i mówi tak, no miała pani rację. Ja mówię, w czym miałam rację? A pacjentka mi mówi, mąż mi w końcu powiedział ten gryps. A ja mówię, jaki? Że ja się zepsułam. Nie? A ja mówię, ja zawsze dopytuję, dlaczego pani się zepsuła? Dlatego, że w końcu zaczęłam mówić, co myślę, co czuję i co chcę. A ja mówię, no ale czy to było coś więcej? Ona mówi, najpierw się złościłam, ale wiedziałam, że nie mogę tkwić w tej złości. Teraz zepsułam się, ale we właściwy sposób. Więc możesz dać prawo twoim uczuciom przemawiać do siebie, czyli dać sobie prawo do czucia, ale jeżeli zaczniesz działać po tym prawie do czucia w złości, w irytacji, w osądzie, to znaczy, że twoje uczucia przekroczyły Rubikon i zaraz spowodują, że będziesz nie funkcjonować we właściwy sposób, kochając siebie. Tak bardzo kochając siebie, że przestaniesz kochać ich. Ale to już się powtarzam. I teraz na koniec. Zwróćcie uwagę, że kiedy mówimy o tym czasie, o tym trudnym czasie, w którym żyjemy, to żyjemy wśród prześladowań. Czasami to są prześladowania naszej duszy, naszego ciała. Czasami to są prześladowania, bo świat żyje inaczej, bo świat ma lepiej. Ale są to też prześladowania dotyczące naszej wiary i naszego funkcjonowania. I zwróćcie pod uwagę, że Jezus nie daje nam takiej obietnicy, że kiedyś prześladowania się kończą. Skończą. Znaczy generalnie tak, w niebie. Nie? Ale nie mamy takiej obietnicy, wnet nadejdzie taki dzień, że w Polsce już będzie tak dobrze, że po prostu no, będzie taki wypas po prostu, jak już się połączy PO z Hołownią i dojdzie do tego jeszcze partia chrześcijańska, tam inna, to wtedy będzie tu taki dobrobyt i taka reforma, że wszystko się zmieni. My ciągle jakby źle zrozumiemy te wzgórza wpływu, które Bóg nam daje. My nie rozumiemy tego, że jeżeli mamy ludzi, którzy są ze świata i co jest ciekawe, to też jest ostatnio, nie dzielę ludzi na ze świata i ze świata, na ludzi ze świata i ludzi naszych. No ja wszystko rozumiem, ale Jezus mówi, oni są ze świata, wy nie. I to się powtarza wiele razy, nie myślcie jak świat myśli. Nie myślcie według modły ducha tego świata, nie? To jakbyśmy to zamienili? Pomyślcie tak, tak humanistycznie, jakbyśmy mogli to zamienić, jakby to tak zamienić humanistycznie? Nie, żeby nie mówić, że ze świata. Z innej parafii. No, ale to nie możemy, no bo ja lubię te inne parafie, to mogło być... Nie, no ale rozumiecie? Czyli zobaczcie, my znowu coś robimy takiego, ale kiedy Jezus mówił, wy jesteście nie ze świata, nie żyjcie, jak oni żyją, to Jezus mówił, to jest królestwo, w którym wy jesteście, ja jestem jego królem. Tamto królestwo, tak... Modła ducha tego świata, który rządzi w synach opornych, który kradnie, zażyna i wytraca, to jest królestwo ludzi ze świata. Ten, który rządzi tym światem, ten, który zarządza tym światem, tak? Dlatego jest to uwarunkowanie. Nie dlatego, że my lepsi, oni gorsi. Jesteśmy, tak jak mówisz, z innej parafii, chyba mi to jednak zapasuje, tak? Jesteśmy z innej parafii. Po prostu, więc jeżeli nie chcemy, Jezus mówi, nie żyjcie tak jak oni. Nie żyjcie w porządliwościach ciała. Nie żyjcie według tego, jak duch tego świata rządzi w synach opornych. Oddzielcie się od tego. Skorzystajcie z waszego wolnego wyboru, z waszego sumienia i nie żyjcie tak jak oni. Czyli robi to rozdzielenie dla nas. Robi to rozdzielenie również przy pomocy słowa. Tak? I teraz widzicie, ja pamiętam, jak pierwszy raz mnie uderzyło to, jak słuchałam sobie misjonarki, która pojechała w czasach takiego głębokiego kryzysu w Chinach, pojechała tam, bo Bóg ją posłał. Mąż jej mówił, zwariowałaś, ona mówi, ja ma, taka prorokini, masz tam jechać, tam będzie na ciebie czekał człowiek, który zarządza kościołem, nazywa się tak i tak. I ona tam siedziała, po 8 godzinach siedzenia tam, specjalnie nie podaje nazwiska, na tym dworcu, pomyślała sobie, mój mąż miał rację, zgłupiałam, przecież tu nikt nie przyjdzie na ten samolotowy tam, ten, nie? Ale mówi, po 5 godzinach przyszedł człowiek i powiedział jej, czy ty jesteś, o, powiem wam imię, czy ty jesteś Nancy? Ona powiedziała tak, a ty jesteś ten i ten. On powiedział tak, nie? I okazało się, że to był przywódca kościoła podziemnego, któremu Bóg powiedział, że ma się tam zjawić, bo ta kobieta tam będzie, tak? Spotkali się i ona, jak taka typowa Amerykanka, pierwsze co zrobiła, to pyta się ich, mówi tak, no dobrze, to co my dla was możemy zrobić? Wiesz, my Amerykanie, co my możemy dla was zrobić, nie? No i myślała tam o pieniądzach, o jakichś tam, wiesz, petycjach i embargo, jeżeli te prześladowania się w Chinach nie skończą, nie? A on mówi do niej, módl się. Ale absolutnie nie módl się, żeby skończyły się prześladowania i absolutnie nie dawaj ludziom, którzy tu mieszkają, pieniędzy. Bo jeżeli pastorzy dostają pieniądze, to oni później robią się letni i nie są gotowi ginąć za Ewangelię. Nie możesz tego robić, bo zaczynasz przebudzenie. Wiesz, jak ja to słyszałam, co ona mówiła, to ona mówiła, ja się załamałam. Pomyślałam, my wszyscy Amerykanie mówimy, co możemy dla was zrobić, nie? Ale ja pomyślałam sobie, jakie to jest niezgodne ze mną. Przecież tam trzeba petycje pisać, trzeba tych ludzi z więzień uwalniać, trzeba im pieniądze dawać, trzeba ich żywić, nie? I zaczęłam myśleć o tym. Jakie to koszmarne. On odebrał od Boga, że oni mają im tego nie dawać. I wiesz, i prawda jest taka, że jeżeli są prześladowania, to Bóg wie, kiedy one się zaczęły i Bóg wie, kiedy mogą się skończyć. Czy możemy się modlić? Możemy się modlić, żeby to się stało we właściwy sposób, w Boży sposób. Ale to my nie jesteśmy decydentami, żeby coś się skończyło, a coś nie. Ale jesteśmy innymi decydentami. Jeżeli my jesteśmy w prześladowaniach, to musimy wiedzieć, co mamy tam zrobić. Ja wam powiedziałam o takim krótkim spotkaniu z moim superwizorem. To było dla mnie prześladowanie. Takie typowo humanistyczne, wiecie, europejskie. Bo co to za prześladowanie? Ktoś mi powiedział, co źle zrobiłam. Rozumiesz? Ale takie humanistyczne, europejskie, zawstydzające. No to przecież my mamy tego przynajmniej raz w tygodniu. Nie wystarczy, że się spotkamy ze swoim szefem, z innymi rzeczami. I ja cały czas w tym miejscu, jak słuchałam tych wszystkich ludzi, pomyślałam sobie, chyba właściwe miejsce dla mnie to jest to, żebym ja pozostała w miłości Bożej, odpowiadając tym ludziom naokoło. Spróbowałam wszystkich tych rzeczy, to, co wam powiedziałam, aż w końcu zobaczyłam, tak jak tam posłuchałam tej mojej koleżanki, a czy ty nie możesz okazać się słaba? Albo czy ktoś nie może zagrać nie tak, bo cię nie zrozumiał? Czy naprawdę my wszyscy musimy być doskonali? Czy my nie możemy przez to... I wiesz, ja pomyślałam sobie, ja nie będę na sobie wyciągała konsekwencji, rzucając pracę albo każąc mojej szefowej zmienić superwizora. Może to specjalnie jest tak, żeby coś we mnie pękło, co do tej pory nie pękło. A może w niej musi coś pęknąć, bo zobaczyła, że przegięła. Rozumiecie? Czyli my musimy wychodzić z rzeczy we właściwy sposób. I teraz jak zobaczycie na taki typowy fragment, Szadrach, Meszach i Abednego, tak? Którzy byli w ogniu. Czy zauważyliście, że Bóg skrócił ten ogień? Oczywiście, no tam możemy różne greckie słowa dołożyć, skrócił, uwypuklił, umniejszył i tak dalej, albo to był zimny ogień i dlatego ich nie parzył, nie? Rozumiecie? Ale ja nie widzę tam, że on skrócił i nie widzę również tego, bo i widzę, że musiał parzyć, bo wszyscy, którzy podchodzili z zewnątrz, się spalali tym ogniem. Tak? Ale jedno jest pewne. Bóg nie zabrał ich z tego ognia, nie spowodował, że oni byli wyciągnięci z tego ognia, tak? On był z nimi w tym ogniu. Aż do czasu. I jak oni byli w tym ogniu, to oni byli blisko Boga. Bycie w środku ognia to nie jest ten moment, kiedy ja muszę sprawdzić, gdzie ja zgrzeszyłem, czy mój brat, czy moja siostra, czy Bóg jest dobry, czy Bóg jest zły. To jedyne dla mnie wyjście bycia w ogniu to jest zaczepienie się w Bożej miłości, a nie dewagacja, kto zgrzeszył, czy brat twój, czy twoja siostra. Powiem wam taki przykład dla mnie strasznie trudny, kiedy mieliśmy osobę, która chorowała na raka, przecudną osobę i ona umarła. Ja z nią dużo rozmawiałam przez telefon, dużo z nią byłam. To było już lata temu. Ja pamiętam taki moment, że ona, ponieważ ona przyszła do nas z innych kościołów, w ogóle z, nie powiem, teraz nie mogę używać słowa z innej parafii normalnie, bo zaraz się ludziom będzie kojarzyć, że to ze świata. No, ale ona przyszła jakby z innych kościołów, my byliśmy któryś z kolei kościołem i ona miała bardzo dużo znajomych, bo była taką bardzo lubianą osobą i była chora. I ja pamiętam, że ja z nią rozmawiałam, modliłam się i ona do mnie mówi, Iza, zadzwoniła do mnie taka prorocza osoba i ona mi powiedziała, że ja muszę jeszcze sprawdzić, czy ja na pewno odpukotowałam te nieboże przekonania. A wiesz, a później zadzwonił do mnie ten lider i on powiedział do mnie, że on ma wrażenie, że ja mam jeszcze jakieś śluby do zrobienia. A później zadzwonił i ja i za każdym razem mówiłam, wiesz co, ale to chyba nie jest miejsce, żebyśmy teraz się tym zajmowali. Po prostu kochajmy Pana Jezusa, bądźmy z Nim. A ona mówi, ale ja jeszcze muszę sprawdzić, bo ostatnio osoba zadzwoniła i powiedziała, że może mój mąż się jeszcze nie oczyścił i nie robił tych rzeczy. Nie? I wiesz, i my przeżyliśmy z nią jedną z trudniejszych rzeczy. Ona umarła. Tak? Ale ja pamiętam, jak ona tą ostatnią noc rozmawiała ze swoim mężem i mówiła do niego, ty się nie bój. Ja doświadczyłam Jezusa, ja wiem, że On jest dobry i jest wspaniały i że mnie kocha. I że ja tak naprawdę nic nie musiałam zrobić, bo i tak jestem przez Niego kochana i przyjęta. Rozumiesz? Ale my, chrześcijanie, nałożyliśmy tej biednej dziewczynie w momencie jej największej walki czepanie głowy, w czym ona jeszcze nie jest poddana Chrystusowi. W momencie tak dużego prześladowania i zderzenia się ze śmiercią. I ja pamiętam, że ja jej zadałam wtedy takie pytanie, ale słuchaj, jak myślisz, że jakbyś umarła tam, nie robiąc tych oczyszczeń, nie wyrzucając tej książki z półki, to spotkałabyś się z Jezusem czy nie? Bo już nie wiedziałam, co mam jej powiedzieć, bo miałam ochotę nawrzeszczeć na wszystkich chrześcijan, którzy do niej dzwonili. I ona powiedziała, wiesz co, wydaje mi się, że spotkałabym się z Jezusem. Ja mówię, no to o co chodzi? Jeżeli już się nie boisz śmierci, nie boisz się tego, co będzie, to o co chodzi? Czemu musisz się koniecznie teraz oczyścić? Nie, więc nie chodzi o żadne oczyszczenie. Słowo, ono ma taki, nie wiem, czy wiecie, ale słowo ma taki dziwną, jak to powiedzieć, konstrukcję, że ono się czyści, czy chcesz, czy nie chcesz. Nie? No wystarczy, że ktoś ci powie, a co ty tak uśmiechasz się na tym kazaniu? Nie? To będziesz międliła to później przez pół dnia. Czemu ona? Może ja faktycznie się źle... Na lewo i prawo, nie? I jeszcze jak jesteś osobą wierzącą, to przez to masz takiego wrażliwego ducha, to naprawdę będziesz się 10 tysięcy razy zastanawiała nad tym, czy to do ciebie, czy nie do ciebie. A czy w tym przykładzie to Iza wymieniła mnie, czy nie mnie? No przecież to jest normalny konstrukt, który my mamy, nie? Więc my jesteśmy... dobra, czyli prześladowania. Prześladowania musimy przejść w Boży sposób, dlatego że okoliczności pokazują nam, kim jest Twój Bóg i kim my jesteśmy. I okoliczności, one mogą nas oczyścić, ale nie w momencie, kiedy jesteśmy w ogniu. Wtedy tylko i wyłącznie możemy szukać Jezusa i przetrwać ten moment bycia tam. I pytać się Go, jak ja mam z tego wyjść, czy ja mam z tego wyjść. I słuchajcie, żaden doradca tutaj raczej nie pomoże, bo który by chciał się przedrzeć przez ogień? Który by chciał przedrzeć się przez Twoje prześladowania? Okej. I kończąc, podsumowując już całkowicie, pamiętam, jak rozmawiałam z Bakerem, z Rolandem, dwa razy naprawdę po kilka godzin i pamiętam, jak on mi powiedział, Iza, a co by się stało, jak nigdy nie byłoby tego wielkiego przebudzenia, które byś, o którym tak marzysz i chciałabyś, o które walczysz, na które pracujesz, w którym jesteś tak zabiegana, żeby to zrobić. Ja powiedziałam, ja nie wierzę, ono na pewno będzie. A co by było, jakbyś nie widziała takiej fali cudów i znaków, których byś chciała? A co by było, jakbyś, co będzie, tak? Jak nie zobaczysz wielkiego kościoła pełnego ludzi chodzących w mocy i chwale, co wtedy będzie? A ja mówię, ale to się nie może stać, nie może tak być. Ja nie chcę stracić wiary. I pamiętam, on sobie popatrzył na mnie i mówi, ale jak tego nie będzie, to będzie Jezus. I ja pomyślałam, że cała ta jego narracja, ona nie miała służyć temu, żeby ja zwątpiła w Boże poruszenie, w Boże przebudzenie, ale żeby ona mnie nawróciła na właściwe miejsce. Na to, że miłość Jezusa i Jezus jest mi potrzebny każdego dnia i w każdym momencie. I jeżeli ja tak żyję, to inne rzeczy, czy one się układają, czy nie, to nie mają znaczenia. Bo ja wiem, że jestem kochana, że On mnie kocha i ja wiem, nie muszę zmienić okoliczności, zmienić męża, z którym w ostatnim czasie się nie dogaduję, tylko dlatego, że się nie dogaduję, bo ja mam cały czas Jezusa, z którym się dogaduję. A wszystkie inne rzeczy ułożą się wtedy, kiedy się mają ułożyć. I nie tak się ułożą, bo ja tego potrzebuję. Bo my się już tak nie dogadujemy przez tydzień czasu w pewnych tematach, że to się w głowie nie mieści. Aha, a może będzie jeszcze i 2 tygodnie, a może i 3 tygodnie. A może przeżyjesz najcięższe pół roku, bo nie będziesz się potrafiła w tym przedmiocie ze swoim mężem dogadać. I co wtedy zrobisz? I znowu jest to samo pytanie. Czy Jezus będzie? Czy Jezus jest? Jak jest, to wszystko jest okej. Okay. Wszystko inne się ułoży. Tak? Ale jeżeli Jego nie ma, no to coś jest nie tak. Okej. Okay. I teraz widzicie. Dobra, czyli mój ostatni fragment, który czytam. Pierwszy list do Koryntian 3:10-19. Gdyż innego fundamentu nikt nie może położyć na równi z tym, co jest ustanowionym i którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie nadbudowuje złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami, drewnem, sianem, słomą, każdego praca stanie się jawna, bo w ogniu zostanie objawiona, gdyż ów dzień ją pokaże i ogień wypróbuje, jaką jest praca. Jeśli czyjaś praca pozostanie, ta, którą nadbudował, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjaś praca spłonie, ten poniesie stratę. Jednak on sam będzie zbawiony, ale tylko jak wśród ognia. Nie wiecie, że jesteście świątynią Boga oraz że Duch Boga w was mieszka? A jeśli ktoś skaże świątynię Boga, to Bóg niszczy, to Bóg tego niszczy. Bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty. Niech nikt nie zwodzi samego siebie, jeśli ktoś między wami uważa, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, aby mógł stać się mądrym, bo mądrość tego świata jest głupotą u Boga, ponieważ jest napisane, ten, który łapie mądrych w ich chytrości. Jeszcze jest jeden, przepraszam, bo ja sobie go zapisałam tutaj, bo mi nie przeskoczył z notatek. Okej, okay, jesteśmy tu. Łukasza 6:47-49, to sobie zapiszcie, ja tylko kawałek tego przeczytam. Pamiętajcie, że każda osoba przychodząca do mnie i posłusznie stosująca moje słowo nie jest podobna do człowieka, który buduje dom, osadził go na głębokim, jest podobna do osoby, która buduje dom. Osadził go na głębokim fundamencie sięgającym skały. A kiedy przyszła ulewa, rzeka wezbrała, wystąpiła z koryta i uderzyła w jego dom, nie zdołała go naruszyć, gdyż był dobrze ugruntowany. I dalej nie będę czytać. Czyli mówimy o tym, że Jezus jest skałą, fundamentem, na której musimy budować i mówimy o tym, że jest fundament słowa, na którym musimy budować. Jest powiedziane, że budowla, jaką zbudujecie, tak czy będzie ze złota, czy ze srebra, to ona nie ma takiego znaczenia jak to, czy jest budowana we właściwym fundamencie. Wiesz, Zbyszek buduje dom, Ewelina z Mateuszem dopiero skończyli budować, tak? Wielu z nas budowało swoje domy i wszyscy o budownictwie wiemy kilka zasadniczych rzeczy. To, że fundament musi być dobrze zbudowany, tak? I to, że ściany fundamentowe muszą być dobrze zbudowane. To, że drzwi muszą być zaplanowane i jak już są zbudowane, to nie można ich przebić. Tak? Można oczywiście robić różne przeróbki, ale będzie to wyglądało dziwnie. Natomiast to, co jest dla nas ważne, to ja pamiętam, że byłam przy takiej, jak budowali jakby ściany kościoła w Hernhut i lider tego kościoła wtedy nam pokazywał i mówi, zobaczcie, tutaj musimy podnieść cały budynek i na nowo ustawić ławę fundamentową, bo oni wymyślili, że można mieć, bo to były jakieś takie 3 ławy zalane, nie? Że ta ściana ostatnia będzie się trzymała. Ale teraz okazuje się, że ta ściana po prostu jest pod przechyłem i nie jest w stanie utrzymać piętra, które jest. I cały budynek się chwieje. I widzicie, my rozumiemy, co to jest fundament jako ludzie budujący. I my rozumiemy, że fundament nie może być zachwiany, że fundament nie może być usunięty, że jeżeli gdzieś idziemy i pasuje nam, żeby tej ściany nośnej nie było, a chcemy budować dużą budowlę, tak, to nie możemy tej ściany usunąć, bo to jest ściana nośna. Czyli na niej ona jest nośnikiem tego, co chcemy budować. Czyli ten fundament musi być dostosowany do budynku, który budujemy, ale też musi być trwały i nienaruszony. Tak? I tutaj nam mówi o tym, że fundamentem jest Jezus. W tym fragmencie, który ostatni czytałam, czytamy, że fundamentem jest Słowo i to Słowo stoi na skalę, którą jest Jezus. Tak? Czyli Jezus jest wyjaśnieniem tego. I my, jeżeli chcemy budować dalej w tym miejscu zamieszania, w którym jesteśmy i myślimy, że my jesteśmy budowlą Bożą, to, co jest powiedziane, wy jesteście budowlą Bożą, nie myślcie, że wasza mądrość was ochroni. Stajcie się raczej głupcami i ufajcie w Boże Słowo, niż macie ufać waszej mądrości. Zaprzeczcie jej, jeżeli ona ma was wyprowadzić, żebyście nie żyli według tego, jak Bóg powiedział, żebyście żyli. Więc kochani, chcę na koniec wam powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Jest Jezus, który nas zbawił, jest piekło, które grozi grzesznikom, jest Słowo, które nas wyzwala, jest brak wiary, który powoduje, że możemy stracić wszystko, jest Duch, który przekonuje o grzechu i sprawiedliwości, o sądzie, żebyśmy mogli pójść dalej i żyć dalej. I to są pewne rzeczy, które są jednymi z części fundamentu. Nie będę mówić o innych. Fundamentem jest miłość, ale fundamentem jest też Słowo. Nie możemy przeczyć pewnym rzeczom, bo budowla, którą jesteśmy, po prostu się wywróci. Okej? Kochani, wstańcie, pomodlimy się. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty w tym czasie burzy i przełomu, w którym nas prowadzisz, że Ty uczysz nas tego, co jest naszym fundamentem, to, co doskonale wiemy, bo jest to zapisane w naszych sercach przez dobrego Ducha Świętego. Ale Tato, ja modlę się, abyśmy byli utwierdzeni w fundamencie i żebyśmy nie musieli zaprzeczać temu, co jest fundamentem, tylko dlatego, że przez to osiągniemy lepszy i większy cel. Tato, ja dziękuję Tobie za dzieło Jezusa Chrystusa, dzieło zbawienia, wybawienie, zmartwychwstania i życia wiecznego, które mamy. Ja Ci dziękuję za dzieło miłości, ale my Ci również dziękujemy, że ten Twój Duch Święty, który został nam dany jako nasz przewodnik, jako ten, który wprowadza nas we wszelką prawdę, że On jest tym, który pokaże wszelkie miejsca, w którym zachwialiśmy naszym życiem przez to, że wyrzuciliśmy jakąś część fundamentu, że skoncentrowaliśmy się na życiu uczuciami, na życiu dla siebie samych lub zapomnieliśmy o podstawowych prawdach. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam przez moc Ducha Świętego to wszystkie miejsca, w których zesrożyliśmy Ciebie, czyli uczyniliśmy Cię strasznym Bogiem, którym się sami straszymy, żebyśmy jakichś rzeczy nie robili, przez to lądujemy w ciele. Ale ja modlę się również, żebyś pokazał nam tych wszystkie miejsca, w których uczyniliśmy Cię jowialnym Bogiem, żeby móc przyjść bliżej do Ciebie. Ja modlę się, abyśmy dalej byli podróżnikami w wierze, którzy przez wiarę podążają za Tobą i przez wiarę idą do Ciebie. Ja modlę się również, żeby pierwsze rzeczy były pierwszymi w naszym życiu. Jeżeli one nie są pierwsze, to żeby one powróciły do bycia pierwszym. Tato, ja teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie tylko modlę się, aby cuda, znaki i przebudzenie, które jest w moim sercu, nie stanowiło przeszkody do bycia w tym radykalnym chrześcijaństwie, ale modlę się również, Tato, żeby te wszystkie zachwiania tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, nie spowodowały naszego odejścia od Ciebie. Tato, my nie mamy żadnego rozwiązania poza Tobą. My nie mamy żadnego rozwiązania, które spowoduje, że będziemy lepszymi ludźmi, że będziemy lepiej funkcjonować. Jedynym rozwiązaniem jest bycie blisko Ciebie i poznanie nas w Tobie. To, jacy jesteśmy widziani, jak Ty powiedziałeś, że kiedyś poznamy, jak jesteśmy poznani. I to jest naszym rozwiązaniem, to jest naszą odpowiedzią. My dziękujemy Tobie, że prowadzisz nas do miejsca, w którym pokazujesz nas, jak Ty nas widzisz, jacy naprawdę jesteśmy, do miejsca odnowienia. Ja Ci dziękuję, że dałeś nam taką możliwość rozwoju każdemu z nas i taką związaną z psychiką, i taką związaną z pomnażaniem, i taką związaniem z coachowaniem, i taką związaną z nauką i z medycyną. Ja Ci dziękuję za te wszystkie rzeczy, bo to jest Twój dar twórczy z nas. Tato, ja modlę się, abyś Ty ostrzegł nas we właściwym czasie, kiedy przekraczamy Rubikon, kiedy coś staje się dla nas Bogiem, kiedy coś staje się ważniejsze od Ciebie, od Twojego żywego słowa, które jako jedyne jest w stanie zmienić wszystko. Ja modlę się o mądrość Ducha Świętego dla nas, o Twoje prowadzenie dla nas. Ja modlę się o radykalną miłość dla nas, radykalną miłość dla nas, radykalną miłość dla nas, radykalną miłość dla nas. Tato, ja modlę się, żebyśmy umieli kochać innych pomimo cierpienia, które nieraz nam sprawiają, żebyśmy nie salwowali się ucieczką, ale abyśmy również nie byli tymi, którzy są sędziami. Abyśmy naprawdę byli ludźmi chodzącymi w miłości tylko dlatego, że Ty jesteś miłością. Abyśmy byli ludźmi wybaczającymi tylko dlatego, że Ty wybaczasz. My dziękujemy Tobie, Tato, że Ty jesteś nad nami, że Ty uczysz nas, że uczysz nas siebie. Dziękuję Tobie za te wszystkie prześladowania, przez które nas przeprowadzasz, aczkolwiek to nie są ciągle prześladowania. Więc dziękuję Ci za te humanistyczne prześladowania, które nam dajesz, które są takie trudne dla naszej duszy. Ja modlę się, abyśmy tam szukali Twoich rozwiązań, żebyśmy okazali się człowiekiem w tych rozwiązaniach, takim Bożym człowiekiem, żebyśmy nie okazali się tym, który jest sędzią, ale abyśmy również nie niszczyli relacji z Tobą tylko dlatego, że jakieś trudne rzeczy się przedłużają w naszym życiu. Prosimy Ciebie, prowadź nas w tym miejscu, w którym jesteśmy. Prowadź nas do miejsca służenia Tobie, do miejsca bycia pokoleniem chwalców, do miejsca bycia pokoleniem ludzi przebudzonych w Tobie, aby to przebudzenie każdego z nas w Tobie było dla nas takim priorytetem w życiu, takim życiem dla życia. Ja dziękuję Tobie, że doświadczasz nam doświadczać tyle dobrego. Tato, ale ja dziękuję Tobie, że też ten smutek, ból, trudne rzeczy, przez które przechodzimy, że one uczą nas tego, że wybór Ciebie jest zawsze dobry. Że wybór Ciebie jest zawsze dobry. Że wybór Ciebie naprawdę nas kształtuje. Kształtuje nasze życie. My wywyższamy Ciebie, Królu Królów. My wywyższamy Ciebie, Królu Królów. My wywyższamy Ciebie, Królu Królów. My wywyższamy Ciebie, Święty. Amen. Bardzo Wam dziękuję, kochani, za Waszą obecność. I super, że możemy być Kościołem kochającym radykalnie. Do zobaczenia, dobrej niedzieli.